Dzień dobry, moim gościem jest Michał Probierz, selekcjoner polskiej reprezentacji. Witam, panie selekcjonerze, panie trenerze.
Witam serdecznie i przy okazji też wszystkim słuchaczom najlepszego w nowym roku 2020.
Bardzo dziękujemy. Słyszy pan, że entuzjazmu wielkiego nie ma. Będziecie wygrywać?
Znaczy nie ma entuzjazmu. No, my też zapominamy o skali, z jakimi zespołami graliśmy w ostatnich 9 spotkaniach i na dzień dzisiejszy to jest dla nas na pewno doświadczenie, bo Euro to było dużym doświadczeniem, gdzie graliśmy z trzema bardzo silnymi zespołami, a później w Lidze Narodów graliśmy tak samo z trzema.
Czyli jesteśmy w niższej dywizji i to lepiej, bo będą nieco słabsi
przeciwnicy. Nie jest lepiej, jest to zbieranie doświadczeń, które jest dla tych zawodników i my zapominamy, że zmiany pokoleniowe, które w piłce są, to trzeba też poczekać, a uświadomiło mnie też bardzo, jak rozmawiałem na gali mistrzów sportu, na przykład z siatkówką, gdzie też potrzebowali trochę czasu, żeby to znowu odmienić.
Czy będziemy wygrywać w tym roku, czy jeszcze nie?
Ja jestem spokojny o to, że będziemy wygrywać. Uważam, że ta reprezentacja jest na dobrej drodze, mimo, ja rozumiem, że jest wielu krytyków, jest to naturalna kolej rzeczy.
Drugie pytanie od naszych słuchaczy. Gdzie będziemy grać? Stadion Śląski w Chorzowie czy Narodowy w Warszawie?
No, trzeba pamiętać, że my jesteśmy jedną częścią jako Polski Związek Piłki Nożnej i trenerzy do tego należą. Ja nie mogę sobie wybrać, że ja chcę grać tutaj czy tutaj. No, ja dopasowuję się do tego, co w Polskim Związku jest. Ja też rozumiem, jakie są sytuacje, dlatego dla mnie najważniejsze jest, że jak będzie podpisana umowa, wtedy się przygotowujemy do tego meczu i zrobimy wszystko,
ale
żeby jak najlepiej się
prezentować. Ma pan na pewno jakieś wybory? Wolałby pan gdzieś grać?
No to zawsze jest najprościej, czy chciałbym. Kiedyś chciałbym gwiazdkę z nieba i się nie da. Ja już jestem na tyle dorosły, że wiem, że po prostu trzeba pracować w grupie, a Polski Związek Piłki Nożnej jest jedną grupą.
PZPN zapowiadał, że będzie oświadczenie w tej sprawie i nie ma go cały czas, dlatego to wszyscy dopytują.
No jeżeli nie ma końcowego jakiegoś umowy albo nie ma czegoś zapisanego, to trudno, żeby o tym mówić. Wiadomo, że są jakieś doniesienia medialne, które o tym mówią, ale dlatego spokojnie do tego podchodzimy. Będzie oświadczenie wydane przez PZPN i wtedy będzie sprawa jasna.
Czyli nie ma pan nawet jakichś preferencji, gdzie by pan wolał z piłkarzami, gdzie by było wygodniej, gdzie jest lepsza baza treningowa?
Ja jestem częścią Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest dla mnie najważniejsze, że wszyscy idziemy w dobrym kierunku. Widzimy, że PZPN się dobrze rozwija, bo awans kobiet na Mistrzostwa Europy jest pierwszy w historii, który jest. To jest bardzo dobrze. Awans U21 na Mistrzostwa Europy to tak samo jest wielkim sukcesem. Jest wiele tych sukcesów reprezentacji przez ostatnią kadencję pana prezesa Kulesza.
Dobrze. A oglądał pan wczorajszy mecz Barcelony?
No oglądałem. No nie ukrywam, że długo nie widziałem takiego spotkania i szczęściem w nieszczęściu Wojtka Szczęsnego jest to, że ten zespół wygrał po takim błędzie, ale w takich meczach buduje się charakter. Ten mecz może zbudować Barcelonę już naprawdę jako cały zespół.
Barcelona, tak, a Wojciecha Szczęsnego nie zakończy jego kariery w tym klubie? Znaczy nie będzie to ostatni jego występ?
No wydaje mi się, że w następnym meczu też zagra, bo jest taki moment chyba, że może też nie będzie co mecz zmieniał trener bramkarza i to jest taki moment, że gdzieś komuś zaufa. Nawet jak się popełni błąd u bramkarza, to bardzo jest istotne w tym, że popełni go w meczu, gdzie się wygrywa i tu zespół pokazał charakter, uratował Wojtka. Trzymam za niego kciuki, tak samo za Roberta i tak samo jeszcze raz do doniesień medialnych się odniosę, że i nie chciałem ich komentować, ale jeżeli ktoś drugi raz rusza temat Roberta Lewandowskiego, to jeszcze raz mówię, że ja nie mam żadnego konfliktu z Robertem Lewandowskim, żeby była sprawa jasna.
No ale bardzo mocne są te doniesienia. Kibice naprawdę się martwią o to, że jest jakiś konflikt między panem a Robertem Lewandowskim. Są cytowane
różne wypowiedzi. Nie, to jedna osoba to powiedziała, która generalnie nie interesuje się piłką. No to trudno, żeby mówić i dementować takie rzeczy.
Był wiceprezes PZPN-u to powiedział. Wiceprezes PZPN-u się piłką nie interesuje?
Raczej się tam nie interesuje, bardziej biznesem.
No ale mówi, że podaje jakieś argumenty.
No ale to argumenty już powiedziałem raz. Dementuję to po raz ostatni. Nie mam między mną a Robertem Lewandowskim żadnego
konfliktu. Tak, ale on mówi, że graliście w październiku mecz z Chorwacją w Warszawie. Na to spotkanie Michał Probierz wystawił w wyjściowej 11 jednego napastnika Karola Świderskiego, a gdzie był Lewandowski, zaczął mecz na ławce, potem wszedł. Argument był taki, że był słabo dysponowany, kontuzjowany. No to jak był słabo kontuzjowany, to dlaczego wszedł?
No nie może być słabo kontuzjowany, bo jak był słabo kontuzjowany, to nie był na ławce. Miał lekki uraz, który nie mógł grać w całym spotkaniu i tak naturalna kolej rzeczy jest to u wielu.
Czyli nie ma konfliktu z Robertem Lewandowskim.
Nie ma, już dementuję to po raz kolejny.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do Wojciecha Szczęsnego, Wojtka Szczęsnego. Wróci do reprezentacji? Czy to już jest ostatecznie
nie,
załatwione?
Jak pan tak medialnie te wszystkie rzeczy czyta, to trzeba poczytać. To
nie, ja wiem,
o tym, że Wojtek oficjalnie powiedział, że nie.
On mówił, że nie. To ja wiem o tym, ale ja się pytam, czy pan z nim może jeszcze będzie próbował rozmawiać?
Nie, rozmawialiśmy już wtedy i tak taką ustalił wersję.
Dobrze. Czyli pana zdaniem Wojciech Szczęsny będzie nadal grał, ale media są dla niego bezlitosne. To znaczy media hiszpańskie mówią katastrofa. No i będą naciskać, żeby go już nie wystawiać.
No jest, no ale jest tyle przyjemnych tematów. Zamknijmy go. Barcelona wygrała, Robert strzelił dwie bramki, Wojtek popełnił błąd w takim meczu, dlatego jest tyle dobrych tematów, które się rozwijają. Dla nas najważniejszą rzeczą, którą uważam, to jest to, żebyśmy kulturę fizyczną rozwijali i tu powinno państwo nad tym pracować, żebyśmy tę kulturę fizyczną wrócili do tego, jak było kiedyś, że tych WF-ów jest dużo, dużo więcej.
Żeby było następstwo, tak? Pokoleń w piłce.
Żeby generalnie, żeby było bardzo dużo kultury, bo o tym zapominamy i zapominamy, że za chwilę nie będziemy mieli w ogóle gdzie trenować i czasami gdzie grać.
To zapytajmy jeszcze o bramkarza polskiej reprezentacji, bo to jest jedno z pytań, które zadał panu Zbigniew Boniek, pytając, kiedy w końcu będziemy wiedzieć, kto jest numerem jeden na reprezentacyjnej bramce.
No będzie zgrupowanie w marcu, wtedy oficjalnie powiemy, no trudno przez media
ale będzie
o tym
ta jedynka
mówić, będzie ta jedynka i ja zdaję sobie sprawę, że pan Bonik ciągle gdzieś mnie szczypie i tylko tak czasami wydaje mi się, że powinien spojrzeć w lustro i przypomnieć sobie, co mi w grudniu powiedział w zeszłym roku, dlatego byłoby to dla niego też bardzo ważne, ale życzę mu powodzenia. I...
A co powiedział?
No to już nie, on w lustro jak spojrzy, to będzie wiedział, co powiedział.
Może zapomniał?
Już.
Cały czas wraca, albo może pytanie od słuchaczy, żeby nie było co wraca. Poczuje się pan teraz z pewnością, jak Gianni Infantino. Będzie pan mógł losować, proszę bardzo. Jedno z pytań. Sam pan przeczyta, czy ja mam przeczytać, jak pan...
To zależy, jaka czcionka będzie.
Da pan radę?
Dlaczego w polskiej ekstraklasie gra za dużo obcokrajowców o przeciętnych umiejętnościach? Jak poważny to problem dla reprezentacji? Pani Weronika Mława. Akurat jeżeli chodzi o obcokrajowców, to na pewno jest to problem i gdzieś tam, ale ja sam jak prowadziłem kluby, to wiedziałem jak to strukturę, dlatego wiąże się to też z tą kulturą fizyczną, którą jest. Druga bardzo duża grupa młodych zawodników wyjeżdża za granicę i to jest też gdzieś tam nasza taka bolączka, dlatego miejmy nadzieję, że będzie to powoli się kształtowało.
Ale obserwuje pan również tych młodych zawodników, którzy wyjeżdżają za granicę, rozumiem, polskich zawodników.
No obserwujemy, no mamy dzisiaj około 120 zawodników, których regularnie obserwujemy, których mamy na pewno martwi nas to, że nie możemy, że nie grają regularnie i to jest taki nasz mankament, ale wierzę w to, że tak jak teraz Kuba Moder, który zmienił klub, tak jak jeszcze wielu...
Pytał pan o to, czy ma zmieniać?
No, ja nie ujawniam prywatnych rozmów i to jest dla mnie i dla zawodników bardzo, bardzo istotne, dlatego wierzę w to, że ci wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam mają troszkę problemy z graniem, że będą grali i ta reprezentacja będzie silna.
Rozwijać.
Rozwijać, to jest najważniejsze, rozwijać kulturę fizyczną, to rozwijamy.
Dobrze, a to o kulturze fizycznej już wiemy, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, będą następne pytania, będziemy też pytać o młodych zawodników, bo wrócił pan właśnie z Turcji, gdzie pan między innymi obserwował tych młodych zawodników. Ja przypomnę, pozostajemy w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. No to następne pytanie, dalej pan losuje, naprawdę to jest trudne losowanie, ja wiem, niełatwo włożyć rękę do tej kuli. I jest następne pytanie. Od naszych słuchaczy.
Często powtarza pan, że w polskiej piłce nie stać na niepowoływanie do kadry tego czy samego piłkarza. A czy stać nas na to nie powoływać Matiego Kesza, regularnego grającego w Lidze Mistrzów, pan Krystian Kraków? A to chyba tutaj to się pomyliłem, bo to pani Weronika to z Mławy.
No wszystko jedno, ale proszę odpowiedzieć na pytanie.
Nie,
pan
już,
bardzo
już,
sprawnie.
Mława. Nie, sprawnie. Jeżeli chodzi o Matiego Kesza, już w medialnych wywiadach nieraz powiedziałem, że Matiego Kesza na ostatnich trzech i przed Euro zgrupowaniach, które były, no przed wszystkimi był kontuzjowany i trudno, żebyśmy na ten temat rozmawiali, a te oceny, które były i ktoś tam mówił, że nie powołuje go celowo, nie jest to prawdą i akurat nawet to gdzieś tam zdementowane było.
Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie od słuchaczy, żebym ja mógł przejść do swoich z powrotem. Tak, już pan odstawia na bok. Dobrze, ostatnie pytanie i kto teraz jest autorem tego pytania?
O, z Białegostoku, Kuba. Czy poda się pan do dymisji, jak reprezentacja nie awansuje na Mistrzostwa Świata w 2026 roku? No ja wierzę, że reprezentacja awansuje na Mistrzostwa.
No tak, ale tu jest pytanie, co się stanie, jeśli nie, pan wierzy, ale jeśli nie?
Ale ja nie biorę tego pod uwagę, bo wierzę, że awansujemy na mistrzostwo.
No dobrze, to jest odpowiedź. No to wróćmy do zawodników jeszcze. Tu było pytanie Matiego Kasza, jest drugie pytanie, bardzo często wracające w przypadku zawodników. Wśród kibiców, także wśród komentatorów. A co z Kamilem Grabarą? Myśli pan o nim? Czy to jest wykluczone?
Mamy bramkarzy, którzy na dzisiaj reprezentują. Jak widzieliśmy wczoraj, Majecki też rewelacyjnie bronił w Lidze Mistrzów z Monako, także ta konkurencja jest i z tych zawodników na pewno będziemy wybierali.
Ale on jest także w tej puli, czy jest wykluczony?
Jest tak samo w gronie obserwowanych zawodników.
Dobrze, wrócił pan z Turcji, o tym powiedzieliśmy i tam było trochę obserwowania tego, co się dzieje młodych zawodników. Są jakieś nadzieje? Znalazł pan tam kogoś, o kim pan myśli?
No trudno, żeby... Trudno, żeby po meczach towarzyskich też tam gdzieś kogoś powoływać nagle, czy coś, czy zmiany. Na pewno obserwujemy tych zawodników pod kątem. Generalnie głównie też byłem przy grupie Talent Pro, gdzie projekt, który jest, to powstał i w tym projekcie, co jest bardzo, bardzo istotne, było wielu członków sztabu pierwszej reprezentacji, także my znamy wszystkich zawodników od U15 do generalnie do pierwszej reprezentacji i to jest bardzo ważne. Czy tak jak uważam, że mamy bardzo doświadczony sztab ludzi, który jest, także ta krytyka wobec tych ludzi w sztabie trochę mnie dziwi, bo mamy ludzi, którzy byli po kilka razy na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata i ci ludzie nie są tylko marionetkami, tylko rozmawiamy i dyskutujemy na ten temat. I same te tureckie mecze, które gdzieś obserwowaliśmy tych polskich zespołów, na pewno to jest taki moment, gdzie można było spokojnie też popatrzeć na tych zawodników też w formie treningu.
No właśnie, no ale jakie wnioski? Czy są już jakieś wnioski? Podzieli się pan nimi?
To powiedziałem, no obserwujemy zawodników, a powołanie jest dopiero w marcu i dopiero ocenimy wtedy, kto grał, a kto nie grał i wtedy będą powołania.
Robert Lewandowski, oczywiście już pan powiedział, nie ma konfliktu między wami, to przyjmuję do wiadomości. Pytanie, Robert Lewandowski ma już swój wiek, to znaczy oczywiście to nie chodzi o żaden ageizm, tylko stwierdza. No, piłkarz ma pewną wydolność fizyczną. Myślicie już o tym, co po nim, czy to jeszcze nie jest ten moment?
No, ten moment jest ciągle. No, kadra zawsze jest rozwojowa. To, co powiedziałem, zmieniamy pokolenie, zmieniamy tych ludzi. Jak sobie przypomnimy, w 2016 roku grało praktycznie 10 zawodników w Lidze Mistrzów z podstawowego składu i to o tym trzeba pamiętać. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to ci zawodnicy się wdrażają powoli. Na pewno martwi mnie najbardziej Kacper Urbański, który nie zagrał praktycznie od listopada meczu i to na pewno. Jest jeszcze grupa zawodników, tak jak Bartek Bereszyński, który po ostatnim zgrupowaniu jeszcze też nie zagrał meczu z powodu kontuzji. Także gdzieś tam ci zawodnicy wracają. Taras Romańczuk też nie zagrał meczu od momentu meczu z Portugalią, także ten mecz z Portugalią był dla nas trochę pechowy dla wielu zawodników.
Dobrze, ale wróćmy do Roberta Lewandowskiego. Ile czasu jeszcze pan myśli, on będzie kluczowy dla polskiej reprezentacji?
Wydaje mi się, że to jest tak się prowadzący zawodnik, który na tyle jest świadomy tego, co robi i wydaje mi się, że on sam też podejmie decyzję. Jak strzela bramki, jest w dobrej formie. Jeżeli nawet gdzieś tam czasami są jakieś kryzysy, jest to naturalna kolej rzeczy, ale ja w niego wierzę i on o tym wie. A to dla reprezentacji na pewno jest bardzo istotnym zawodnikiem.
Czyli nie musimy się niepokoić, że już za chwilę będzie wyrwa pokoleniowa i nie będzie miał kto zastąpić Roberta Lewandowskiego.
No pamiętajmy, że jest grupa zawodników jak Krzysiek Piątek, który zdobywa regularnie bramki, jego znam bardzo dobrze, jest Karol Świderski, jest Adam Buksa, także miejmy nadzieję, że Filip Szymczak zacznie regularnie grać i gdzieś
ale
tam...
Ale to są piłkarze już na poziomie młodsze. Roberta Lewandowskiego? No nie wydaje się jeszcze.
Nie pamiętajmy, że Robert Lewandowski nie rodzi się. Nie rodzi
no
się
właśnie,
co pokolenie.
Eksperci mówią, to jest jeden wyjątkowy absolutnie zawodnik.
To jest wyjątkowy w świecie, kto go zastąpi. To jest wyjątkowy w świecie. To samo pytanie zadają sobie w Portugalii o Ronaldo, w Argentynie po Messim. Jest to naturalna kolej rzeczy i wierzymy, że jest jakieś pokolenie tych zawodników, które się kształtuje, które wychowuje się i jest grupa też ciekawych bardzo piłkarzy z U15, tam U16, U17, którzy może za kilka lat wejdą i też chcielibyśmy regularnie, żeby na przykład w polskiej ekstraklasie zawodnik 18-letni Polak zdobywał 30 bramek i grałby w kadrze. To wszyscy by chcieli, tak jak Jamalań, ale Jamal jest jeden i w wielu krajach by chcieli takiego Jamala.
Teraz zmienimy na chwilę temat. Obserwuje pan polską politykę?
No obserwuję, znam wielu też polityków.
Jak tylko pana zdaniem zostanie prezydentem?
tego, kogo wybiorą.
No ludzie. Nie, to jest oczywiste. To jest jak w piłce nożnej. No, tak kto jest, wygra ale... ten mecz, no ten, no, kto strzeli więcej bramek.
Dlatego to jest bardzo trudny zawsze temat. Kwestia, ile ludzi przyjdzie na wybory, kwestia, jak to będzie wyglądało.
Można nawet inaczej pytać, kogo pan popiera?
Ja nie, na pewno publicznie nie wypowiem się.
Nie wypowiedział to pan jak ksiądz prawie tutaj, że unika takich deklaracji. A Krzysztof Stanowski, kandydat, nowy. Jak pan oddaje? Macie wspólne zainteresowania, przynajmniej tyle mogę powiedzieć.
No na pewno doda to uroku polityce. Na pewno ma jakiś w tym cel i każdemu z kandydatów, którzy kandydują, życzę powodzenia.
Dobrze, a pan nie myślał nigdy o starcie w wyborach prezydenckich?
Tak, kiedy startowałem tak
humorystycznie. Pamiętam, w wyborach parlamentarnych, ja nawet mogę powiedzieć. A pamięta ile pan głosów?
Pamiętam wtedy, że taką humorystyczną historię, że byłem piłkarzem Górnika Zabrze wtedy i w Bytomiu byłem. Tam jako kandydat i...
W okręgu numer 29.
I zrobili ze mnie ten, w koszulce Górnika reklamę w Bytomiu i tam w tym, także...
To nie był dobry.
Marne szanse.
Ja tylko powiem, a pamiętam z jakiej partii pan startował?
Tam, gdzie pan Piechniczek był wtedy.
To była Partia Demokratyczna, Demokraci.pl. To już taka zapomniana trochę partia. Zdobył pan, wie pan ile pan głosów zdobył?
Nie, nawet nie sprawdzałem.
To ja powiem, to nie był udany debiut, tak można powiedzieć, 236 głosów.
Lepiej 236 niż nic.
Nie, a to oczywiście prawda. A myślał pan o tym, co pan w ogóle będzie robił po karierze selekcjonera reprezentacji, bo to jest taki dość
gorący. Miejsce w trumnie, no to co? No to już...
Na do śmierci chce pan pełnić tą funkcję?
No to jest akurat nie do śmierci, ale jak się skończy pracę w kadrze, no to jest jeszcze życie, ale jako myślę, że o trenerce pan mówi.
Nie, no mówię też o trenerce, tak.
To nie, no to co? No ja akurat lubię to, czy będę prowadził dzieci, czy inne, to nie ma to dla mnie znaczenia, dlatego ja tak bardzo często jak słucham ekspertów, którzy oceniają i 20, prawie chyba 7 lat już pracuję od dzieci, gdzie prowadziłem dzieci jako grający piłkarz, mając 23 lata, później prowadziłem TKKF Chorzów, Halówkę, prowadziłem wiele też, byłem asystentem i się wprowadzałem i tak czasami jak słucham opinii ludzi, którzy nigdy nie poprowadzili zespołu, którzy w szatni nigdy nie byli, którzy oceniają, to jest dosyć przykre, że oni są pewni tego, że tak jak oni powiedzą, że tak by było.
Na piłce nożnej wszyscy się znają.
Ja mam akurat jako trener ciągle wątpliwości do tego po tylu latach. Ciągle gdzieś się człowiek zastanawia, czy to jest dobre, czy to jest złe i te wątpliwości nami targają. Także...
Ale wróćmy do pytania. Zostawi pan piłkę nożną wtedy? To już będzie koniec? Czy na przykład poszuka pan klubu zagranicznego, w którym mógłby pan...
No ale to już po reprezentacji pan mówi.
Tak,
teraz,
mówię tak? Po reprezentacji.
No, nie wiem, życie pisze swoje scenariusze. Ja żyję tu i teraz i tak jak... Tak ostatnio oglądałem bardzo fajny film właśnie Perfect Day na kanale i właśnie tam jest taki jeden bardzo cytat, to tu i teraz i to jest najważniejsze. A co będzie, to życie pokaże.
Pytam o to także dlatego, że mamy trochę piłkarzy, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, ale mamy cały czas grających także w kluczowych klubach lig europejskich. Trenerzy polscy no nie przebijają się do tej najważniejszej, najwyższej ligi piłkarskiej. Dlaczego?
No to jest bardzo prosty przykład, jak ja to często powtarzałem, że bardzo duża grupa piłkarzy byłych, która była za granicą Polski, wróciła. No jedyny Janek Urban, który Osasunę Pampelunę prowadził, a bardzo dużo jest tych nacji gdzieś, gdzie zostają w danych krajach i tam prowadzą. A drugie na pewno, no jest jakiś taki moment, że na razie nie mamy dobrego takiego jakiegoś ciągu. Miejmy nadzieję, że to młode pokolenie uda się któremuś jednemu drugiemu trenerowi gdzieś trafić. Widzimy Maciek Skorża, który w Japonii jest bardzo szanowany i życzę wszystkim trenerom właśnie, żeby to tam doszli. Młodych trenerów też na pewno czeka dzisiaj trochę cięższe ta wejście takie do tej piłki ze względu na to, że muszą być też odporni mega na hejt. My starsi trenerzy jednak mimo bardziej te doświadczenie mamy większe. Tam niektórzy jeszcze nie zaznali, co to jest i z tym muszą się też mierzyć.
Będą się mierzyć na pewno. Ja wrócę do pytania oczywiście o porażkę, polskiej reprezentacji. Wyciągnął pan sam dla siebie wnioski, co zawiodło?
No tak, no, na pewno to są bardzo istotne rzeczy. Pierwsze to skuteczność, która nam brakowała. Drugie, na pewno w defensywie traciliśmy zdecydowanie za dużo bramek, ale zawsze coś kosztem czegoś. Po to mieliśmy te eliminacje, po to chcieliśmy na Ligę Narodów, żeby przygotować się odpowiednio pod eliminację. Wiedzieliśmy, że teraz konfrontowaliśmy się z zespołami naprawdę topowymi i wiemy tak to, jak to jest, dlatego też bardzo fajna rozmowa, jak byłem w Portugalii i z Roberto Martinezem, gdzie spędziłem praktycznie dwa dni, byłem z nim na meczu Sporting Benfica i bardzo dużo takich rozmów też dużo daje, jak ktoś z boku na to patrzy i jedno jest na pewno pewne, że ta piłka wielu ludziom się podoba, bo spotykam na ulicy też ludzi i którzy mówią, żeby nie cofać się przed tym, że to się im podoba. Wiadomo, że krytyka trzeba,
tak,
trzeba umierzyć.
No,
ja wiem, to się przegrywa, no ale to trzeba pamiętać skalę, jaką zespołów.
Ale sobie
mieliśmy.
Ma pan coś do zarzucenia? W tych...
Każdy trener ma sobie coś do zarzucenia. To są doświadczenia, które się zbiera i to po fakcie też nie wiadomo, czy jakby się zrobiło w drugą stronę, na przykład taką zmianę,
nigdy
czy nie byłoby
nie wiemy,
gorzej.
Ale pytanie, dlatego, co pan sobie ma do zarzucenia?
To jest doświadczenie, to nie jest zarzucenie. Jeszcze raz mówię, że samo doświadczenie, jeżeli chodzi o to, że gdzieś tam brakuje nam po prostu zawodników, którzy regularnie grają. No kontuzje, które zdecydowały to, jak graliśmy w meczu po Portugalii ze Szkocją, to jak popatrzymy, to mieliśmy praktycznie 10 piłkarzy, którzy nie mogli grać w tym spotkaniu, dlatego musimy tutaj zbudować taką bazę większą tych zawodników, na których regularnie będziemy stawiać.
31 stycznia do gry wracają piłkarze ekstraklasy, po 18 kolejkach prowadzi Lech Poznań. Kto pana zdaniem w tym roku zostanie mistrzem Polski?
No powiedziałem panu tak z wyborami, kto zdobędzie najwięcej punktów.
No takie wiemy, strzeli najwięcej bramek, to
akurat,
dość oczywiste.
To akurat trudno powiedzieć. No, ta liga będzie ciekawa i życzę tym zespołom, żeby wszystkich zawodników mieli zdrowych, bo to jest najważniejsze, żeby ta liga była ciekawa i to było fajnie.
Obserwuje pan na pewno trenerów młodszego pokolenia, młodego pokolenia. Kto pana zdaniem, jak już pan odejdzie kiedyś w przyszłości, mógłby pana zastąpić? Jest ktoś taki?
No to jest, życie trenera to są upadki i wzloty. No my jesteśmy trenerzy jak Wańka Wstańka, no i to trzeba o tym pamiętać. Także dzisiaj ja pamiętam, jak zaczynałem, to jak to się zmieniało, kto kiedy miał być objawieniem i kto jest. Życie trenera w danym
ale
czasie.
Ale jest ktoś teraz taki, kto jest
objawieniem? Ale to, no odpowiadam panu, no, że to życie pokaże dopiero po jakimś czasie, bo ktoś jak prowadzi rok, dwa, trzy, to się zmienia. Na pewno jest grupa pokolenia, która jest niezła. Adrian Siemieniec, który dzisiaj prowadzi bardzo dobrze Jagiellonię, z tego powodu bardzo się cieszę. Jest Stolarski, który prowadzi Motor. Jest grupa zawodników, jest Marek Papszun, który też prowadzi Raków. Jest wielu trenerów, którzy mogą. Jest Janek Urban, który gdzieś tam jest. Także te pokolenia trenerów są różne. One się ciągle zmieniają i tak jak moda, tak się zmienia też moda na trenerów.
Obawia się pan, że jak zmieni się szef PZPN-u, to pan też się zmieni?
Nie, ale to zawsze jest. Życie trenera jest takie, które jest. Ja uważam, że PZPN robi bardzo dobrą pracę jako organizacja, że w PZPN, jak popatrzymy na struktury, które są, na pewno rozmawiamy dużo na to, żeby baza powstała, bo to jest kluczowe dla nas, dla reprezentacji. Jak teraz też powtórzę do tego, jak byłem w Portugalii i widziałem bazę Portugalii, to na pewno też tak by się chciało mieć, ale wierzę w to, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i ta reprezentacja będzie bardzo dobrze grała, plus to, że zostanie w niej, a kandydat, który jest na pewno, który jest teraz, który mnie zatrudnił, prezes Kulesza, uważam, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu.
To ostatnie pytanie. Wiadomo, że pan gra w golfa i bardzo to lubi. Zagrałby pan w golfa z Donaldem Trumpem?
Zagrałbym. To akurat nie jest żaden problem. Ja grałem na jego polu już, także...
I jak to pole? Fajne? Dobre?
No jest rewelacyjne. No, Doral ma 3 pola, są rewelacyjne w Miami, także to wielka, wielka przyjemność tak grać. Na pewno jest to... Golf też mi dużo pomógł, jeżeli chodzi o taki spokój i samo podejście, bo można dużo się zrelaksować i cieszę się, bo już tak coraz częściej udaje mi się poniżej 100 zagrać, także to już jest akurat dobrze.
Czyli będzie pan miał co robić po karierze? Zagra pan z Donaldem Trumpem?
Znaczy, czy po karierze, to nie wiadomo, może w trakcie.
Może w trakcie, ale zagrałby pan i chętnie i...
Z każdym golfistą, bo golf łączy ludzi i to jest najważniejsze.
Ponad podziałem, jak często pan gra?
No nie ma, no w Białymstoku nie mamy pola, no będzie prawdopodobnie tak, że to już jest duży plus, ale też nie ma tak za dużo czasu, żeby grać regularnie, ale jak jest gdzieś okazja, to zawsze gdzieś zagra.
Bardzo dziękuję. Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.